Jest z nami profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, od dziś firmy objęte pomocą w ramach tarczy 6.0 mogą składać wnioski o dofinansowanie od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 na etat lub umowę zlecenie. Wnioski w formie elektronicznej przyjmują urzędy pracy. To taka, można być sucha, lakoniczna informacja, ale też wiele nam mówi. Też wsparcie kierowane jest do około 40 branż, przysługuje na 3 miesiące. Jak pan ocenia rozwiązania, nowe rozwiązania rządu tu w sprawie tarczy 6.0 dla polskiej gospodarki?
No to jest ważna decyzja i ważny krok. Te kolejne już tarcze, bo od początku pandemii mieliśmy ich kilka. One mają taki charakter elastyczny i selektywny, to znaczy one jakby oddziaływują na sytuację bieżącą i są skierowane właśnie do branż, które w danym momencie są jakby w najtrudniejszej sytuacji. Tutaj akurat ta tarcza w szczególności jest skierowana właśnie do branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, właśnie turystycznej. To jest bardzo istotna sprawa. Edukacja, catering, prawda? I tutaj jeszcze oczywiście oprócz tych dopłat 2000 do pensji przez 3 miesiące jest też taka zwrotna dotacja w kwocie 5000 zł. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że jakby istotną taką dobrą właściwością tej nowej tarczy jest przekazana w ustawie kompetencja dla rządu, dla właśnie rządu pod kierunkiem pana premiera Morawieckiego, która dalej w kolejności w procesie rozporządzeń może rozszerzać, przedłużać właśnie funkcjonowanie tej tarczy. W poprzednich rozwiązaniach za każdym razem generalnie musiał zajmować się Sejm, czyli musiało być procedowanie, które trwało często dość długo w Sejmie i w Senacie. Mieliśmy takie sytuacje, że Senat bardzo często opóźniał. No i ta pomoc trafiała, że tak powiem, ona odnosiła swój skutek oczywiście, ale trafiała czasem z opóźnieniem. Tutaj w tym kontekście, w tej ustawie obecnie rząd dostaje delegację do wydawania rozporządzeń rozszerzania właśnie, jeśli chodzi o rozszerzanie branż, czyli również różnych podmiotów, które w tej chwili są ujęte w tym zestawie. No jest tutaj kilka takich branż czy podmiotów, rodzajów podmiotów, które wydaje mi się, że będą, które będą rozszerzone, między innymi tutaj właśnie stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorstw zwróciły na to uwagę, ale właśnie dlatego, że jest delegacja dla pana premiera, to te decyzje będą mogły być wydawane niemal że z dnia na dzień. Również jest tak, że ta delegacja umożliwia, że rząd będzie mógł również upoważniać powiatowe urzędy pracy do przyznawania właśnie kolejnych ewentualnych dotacji. Także tu ja bardzo, że tak powiem, no gratuluję panu premierowi Morawieckiemu, bo to myślę, że właśnie wyszło z istotnej inicjatywy rządu takie rozwiązanie, dlatego że w następnej kolejności proszę ojca, drodzy słuchacze Radia Maryja, chciałem powiedzieć, że za chwilę, styczeń, luty, marzec, będą pojawiały się sytuacje, w których trzeba będzie natychmiast zadziałać, rozszerzać liczbę branż, kontynuować, prawda, w szczególności jeśli chodzi o branżę turystyczną. Dzisiaj wiemy, że to 18 stycznia będzie właśnie
kwarantanna narodowa. No pytanie też, jak to się odbije, no bo wiemy, że no, zdrowie Polaków najważniejsze, każdy też myśli o swojej kondycji, no ale jak to się odbije? I też pytanie, czy nam wystarczy tych pieniędzy, bo możemy czy no, często opozycja, czy każdy może pytać, gdzie jeszcze rząd powinien pomóc, albo jakie podjąć powinien decyzje, bo na przykład rząd chce pomóc LOT-owi, prawda, w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Jest sobie, no sam nią trochę trudno mi to wyobrazić, jak niektóre gałęzie gospodarki mogą funkcjonować, albo jaka będzie ich przyszłość, nawet przy różnego rodzaju tych środkach takich pomocowych, na co też Komisja Europejska wyraża zgodę, że tak, prawda, że do wiosny te instrumenty pomocowe, umorzenia mogą funkcjonować.
No tutaj nasz budżet, który moim zdaniem jest bardzo dobrze zarządzany od 5 lat, jest w bardzo dobrej sytuacji. I co to oznacza w kontekście pandemii? Obecnie na najbliższy rok mamy 82 miliardy deficytu. Natomiast z pewnych zasad, powiedziałbym, Unii Europejskiej, my możemy mieć ten deficyt na poziomie 6%, a to by oznaczało nominalnie około 150 miliardów. Czyli to oznacza, że mamy jeszcze właśnie przestrzeń około 70 nawet miliardów, może w pewnym sensie drugie tyle, gdybyśmy potrzebowali właśnie osiągnąć ten górny limit. Czyli z tej perspektywy pojawiające się sytuacje dotyczące, i takie moim zdaniem będą, nastąpią, dotyczące w szczególności właśnie branży tej turystycznej, będą te środki uruchamiane. Tutaj myślę, że ta decyzja tej kwarantanny do 18 stycznia ma chyba sens, bo gdybyśmy sobie wyobrażali, że ta trzecia fala eksplodowałaby teraz właśnie święta i później początek stycznia i gdyby doszło do tego, że będzie 40 czy 50 tysięcy zakażeń, to system ochrony zdrowia mógłby być niewydolny, a jednocześnie to by, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, dobiło może nie gospodarkę, ale branżę turystyczną. Natomiast jakby ta kwarantanna spowoduje zredukowanie, tak sądzę właśnie, tej fali. I przecież jeszcze ten okres turystyczny, sezon, to i luty, i marzec, i w pewnym sensie jeszcze kwiecień, prawda, funkcjonuje. I to pozwoli, że te kolejne miesiące mogą być jakby odrobieniem strat. Może nie do końca w stosunku do poprzednich lat, ale przynajmniej w jakimś stopniu. I dlatego te środki, o których mówiłem jeszcze, które są takim możliwym jeszcze wentylem bezpieczeństwa, będą na pewno uruchamiane w kolejnych miesiącach. I dlatego ta konstrukcja, znaczy znakomita sytuacja budżetu. Oczywiście nieraz słyszymy, że osoby, które się na tym nie znają, a wśród polityków jest wielu takich, którzy się nie znają na budżecie, krytykują z jednej strony, że mamy duży deficyt, tak, a z drugiej strony nie wiedzą, że skala deficytu i długu w innych krajach jest o wiele większa. We Włoszech na przykład dług publiczny do PKB jest 3-krotnie wyższy. Więc tu my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji i nie wolno, że tak powiem, bawić się w jakieś takie, powiedziałbym, teoretyczne, restrykcyjne zasady dla budżetu kosztem, no można by powiedzieć, pewnego wprowadzenia gospodarki w jakąś bardzo trudną sytuację.
No bo też pytanie, czy możemy porównywać się, czy nasze rozwiązania idą w dobrą stronę, czy są właściwe, jeżeli na przykład chodzi o tą kwarantannę narodową, czy ten lockdown, który na przykład wprowadzają, czy Niemcy, czy inne państwa, czy u nas te procedury nie są za późne, złe, tak samo te rozwiązania finansowe w ramach kolejnej tarczy, no bo wiceminister finansów na przykład mówi, w przyszłym roku zakładamy powrót na przykład na ścieżkę wzrostu gospodarczego, tak? Myśląc o budżecie na przyszły rok. Czy to nie jest takie forowanie trochę przez różowe okulary?
Więc no, ojcze z wiedzy, to znaczy my mamy jakby odnosząc się teraz do tego, czy my robimy dobrze. Mamy już pewną praktykę, empirię, to znaczy jak patrzymy na efekty działania rządu od marca, które doprowadziły do tego, że mamy najniższe straty w rozwoju gospodarczym, mamy najniższy deficyt i mamy najniższy dług, ale jednocześnie, co najważniejsze, mówię w stosunku do krajów na zachodzie, Włochy, Hiszpania, Francja, nawet Wielka Brytania, wyższy dług niż Polska do PKB, to najważniejsze, to myśmy zachowali miejsca pracy, czyli bezrobocie wzrosło lekko, ale właściwie pozostaje stabilne. I to jest dowodem na to, że te instrumenty zadziałały. Jednocześnie jak patrzymy na inne jeszcze parametry, na przykład wzrost eksportu, wzrost płacy, one również pokazują, że te czynniki są w dobrym stanie. I teraz szybkość. Proszę zauważyć, w pierwszej fali to myśmy zareagowali sprawnie, a Wielka Brytania i inne kraje czekały. I myśmy w pewnym sensie również tym właściwym zadziałaniem we właściwym momencie z właściwymi instrumentami uzyskaliśmy takie dobre efekty, jak mamy. Obecnie, proszę zauważyć, u nas my mamy około 10 tysięcy zakażeń, nawet było trochę poniżej i od pewnego czasu trzyma się to stabilnie, chociaż był taki moment, że było po około 25 tysięcy. Natomiast na zachodzie to eksplodowało. I my teraz nie czekamy, aż pojawi się eksplozja, tylko wprowadzamy dużo mniej restrykcyjne zasady niż to mamy w Niemczech i innych krajach na zachodzie. Czyli ja bym powiedział, że tutaj jest jakaś taka umiejętność zarządzania tym przez pod kierunkiem pana premiera Morawieckiego, takiego jakby we właściwym momencie właściwymi narzędziami. Tu na przykład właśnie jak widzieliśmy w Wielkiej Brytanii czy też właśnie w Holandii, Szwecja, prawda, teraz oni są właśnie krytykowani, no bo tam te działania były takie, można by powiedzieć, grube, takie zero-jedynkowe, takie bez, jakby można powiedzieć, pewnej elastyczności. I dlatego ja osobiście uważam, że tutaj teraz różowe okulary na przyszłość. Proszę ojca, jeśli te procesy pandemii będą przebiegały tak, jak to antycypujemy, bo mamy już dużą wiedzę, mówię nie tylko w Polsce, ale w Europie, co do pewnych mechanizmów i rozwoju, prawda, to my, Polska, będzie miała oczywiście najwyższe tempo rozwoju gospodarczego. Ale oczywiście, proszę ojca, no trzeba się modlić, prawda, bo wszystko jest w rękach Boga. I jeśli pojawi się jakaś ewolucja tego koronawirusa, jakieś inne odmiany, kolejne fale, po których nie wiemy, tak, to zawsze jest coś takiego w kryzysach, że my umiemy zarządzać w sytuacjach normalnych, jakichś powtarzalnych, które miały określoną historię, tak? Natomiast coś, co po prostu dzieje się zupełnie nowego, to nie mamy na to narzędzi. Dlatego też trzeba w tym wszystkim no, nie zapominać, że oczywiście mamy jakieś kompetencje, wiedzę, rozum, ale też trzeba tutaj jakoś tak się odnieść w modlitwie do Pana Boga, nie być za bardzo, że tak powiem, pysznym, ale jednocześnie ja myślę, to co chyba jest dobre jednak w tych działaniach rządu, to jest jakiś taki wymiar solidarności społecznej, solidaryzmu. Jak pamiętamy, na początku pandemii to były takie osoby i nadal w kręgach neoliberalnych, prawda, pewnych polityków, pewnych partii i w Polsce i za granicą, gdzie właśnie mówiono, no to niech rynek sam rozstrzygnie. Ta pomoc, nie zwiększajmy deficytu budżetowego. Dzisiaj, jeszcze wczoraj słyszałem z wypowiedzi, prawda, reprezentantki Platformy Obywatelskiej, która mówi, że są określone zasady, limity budżetowe i nie można tego przekraczać. No to jest takie myślenie, że tak powiem, przyglądam się ludziom w potrzebie, którzy potrzebują pomocy albo umierają, a ja po prostu w imię jakichś zasad, które dotyczą technokracji w pewnym sensie, nie działa. Więc tutaj trzeba mieć właśnie taki rozsądek i w mojej opinii tutaj do chwili obecnej moim zdaniem rząd wykazuje się dużym rozsądkiem, bo przecież to jest działanie w sytuacji nowej, nieznanej. I to jest, można by powiedzieć, sztuka. Tak? W ekonomii jest ekonomia, że tak powiem, znamy pewne paradygmaty, zasady, modele. Ale sztuką w ekonomii jest przede wszystkim działanie w sytuacjach nowych, kiedy trzeba reagować na zmiany, trzeba działać niekonwencjonalnie, inaczej. I właśnie wydaje mi się, że tutaj wszelkie takie neoliberalne modele czy zwolennicy neoliberalnej ekonomii niestety zawodzą, co pokazuje wyższość właśnie takiego modelu systemu solidaryzmu społeczno-gospodarczego, jak ja nazywam. I tutaj to widzimy takie objawy. A jednocześnie coraz więcej ekonomistów już w różnych opracowaniach stwierdza z perspektywy i teorii, i praktyki, że właśnie solidaryzm gospodarczy ma większą efektywność, większą sprawność i elastyczność. I to myślę, że szczególnie w sytuacjach kryzysowych, czy właśnie takiej pandemii się jakby objawia siła takiego podejścia.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, ojcze.
Naszym gościem był profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.